Wczoraj przyszedł list od brata Welke, między innymi prosił o modlitwy w związku z jego usługą w Indiach od 13 do 29 stycznia. A wobec tego tuż wysłał przed wyjazdem. Dzisiaj jest pierwszy dzień w Indii i rozpoczyna podróż po Indiach. Prosił, żeby pamiętać w modlitwach o nich. A także on przesyła pozdrowienia dla wszystkich braci i sióstr w Polsce. Naszym podstawowym tekstem na rok bieżący jest Izajasz, 26 rozdział i 3 wiersz. Człowieka spoglądającego na Tobie zachowywasz w pokoju, pokoju mówią, bo w Tobie ufa. Nasz Pan, oddziaływując na umysł posłannika paryzyjnego, wprowadził zwyczaj corocznego podawania ludowi Bożemu odpowiedniego biblijnego tekstu w celu zwrócenia uwagi na pracę nad charakterem, pracę określoną danym tekstem biblijnym, pracę niezbędną do zwycięskiego przejścia w danym roku przez próby i doświadczenia, ponieważ jak nam z Biblii wiadomo, przeciwnik, mówi apostoł Piotr, wasz diabeł jako lew ryczący odchodzi, szukając kogo by pożar, i że szatan za szczególny cel swej działalności i walki obrał naśladowców Chrystusa i że jego plany nie są nam tajne, jak wyjaśnia apostoł Paweł, zasadzki przeciwnika nie są nam tajne i że doświadczenia na świecie, w których szatan również odgrywa rolę kierownicą, już apostoł Paweł wyjaśnia, że Bóg świata tego, szatan, oślepił zmysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chrystusowej, w drugim liście do Koryntów podaje, i że szatan ma swoje również plany, podobnie jak Bóg ma plan zbawienia, tak szatan ma przeciwstawne temu swoje plany i plany wycinkowe. I on zmienia metody walki i działania okresowo, że wobec tego na świecie w tym roku 78 zajdzie potrzeba szczególnego zwrócenia uwagi na pewne zalety charakteru, które my mamy rozwinąć, żeby przez te próby tego roku przejść zwycięsko, a owoc tej pracy będzie nam towarzyszył na zawsze, gdyż te owoce Ducha Świętego rozwijane przy pomocy prawdy są wieczne, w przeciwieństwie do owoców naturalnych tego świata, bądź w postaci materialnej lub innej, które są przemijającymi, natomiast owoce Ducha Świętego i rozwinięte zalety charakteru pozostają naszą własnością i skarbem na wieki wieczne. A zatem zwrócenie uwagi na pracę nad charakterem na danym odcinku oznacza, że nieposiadanie tej zalety, która jest eksponowana w danym tekście rocznego godła, utrudni nam utrzymanie się we właściwym duchowym stanie. Nacisk tu jest położony na pokój. A wobec tego wynika z tego tekstu, że na świecie, jak i również wśród nas, będą warunki przeciwne pokojowi. Że wobec tego odpowiednie uzbrojenie się, przygotowanie się do afrontowania tych warunków i doświadczeń będzie dla nas bardzo pożyteczne. Dlatego też te teksty rocznego godła były przez Pana odpowiednio inspirowane w tym celu, żeby lud Boży przygotować na pewien rodzaj doświadczeń danego roku. My rozumiemy, że doskonały człowiek, takim jakim był Adam przed upadkiem i nasz Pan Jezus Chrystus, jako doskonałe istoty byli zawsze gotowymi postępować w sposób doskonały we wszystkich sytuacjach życia. Oczywiście my nie jesteśmy doskonałymi, dlatego w warunkach dozwolenia złego, w warunkach tego świata niespokojnych, jak i również pełnych oddziaływania najróżnorodniejszych sił destrukcyjnych, lud Boży musi być przygotowany i odporny na wszystkie doświadczenia. To można by zilustrować, ponieważ chrześcijanin jest żołnierzem Chrystusowym, jak apostoł Paweł to określa, że jesteśmy żołnierzami Chrystusowymi w znaczeniu duchowym, że broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest duchowna, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych, prawda? To my jako żołnierze duchowi, tak nazwani, mamy oczywiście czerpać z ilustracji uzbrojenia żołnierzy naturalnych pewne przykłady. I tak jak na przykład na wojnie, przeciwko czołgom nie można jechać na koniu z szabelką, prawda? Tak samo i gdy w tym przypadku my mamy warunki przedstawione prospektywnie jako pełne niepokoju, to oczywiście mamy przygotować się z odpowiednią bronią wystąpić, to znaczy usposobieniem umysłu i serca, wyrobioną zasadą, która pozwoli nam zachować pokój. Dlatego też rozważymy sobie ten tekst na temat pokoju z tym przeświadczeniem, że w tym roku szczególnie będzie on nam pożyteczny, a jeśli my go rozwiniemy i pokój ugruntujemy w naszym umyśle i sercu, to następne lata, które nie zwiastują absolutnie Królestwa Bożego już, ale oczywiście zwiastują potęgujący się ucisk, bo jak wszystkim wiadomo, to fazy ucisku będą się nasilać aż do szczytu, po którym dopiero królestwo nastąpi, a my jeszcze mamy do tego szczytu kawałek drogi. Jeszcze przed nami przedświatowe rewolucje, jeszcze przed nami okres między rewolucjami a anarchią, okres wielkiej pracy w rozpowszechnianiu Ewangelii i potem anarchia, dopiero potem głos cichy i wolny, jak mówi nam proroctwo. A wobec tego te warunki będą jeszcze niespokojne i będą wymagały już posiadania tego mechanizmu gotowego w naszym umyśle i sercu, uzdalniającego nas do zachowania pokoju mimo burzliwych warunków naszego otoczenia. Wobec tego musimy, pracując już od poświęcenia nad rozwijaniem tej zdolności, tej cechy w naszym charakterze, bo wszyscy pracują nad tym, ale musimy teraz szczególnie baczną zwrócić uwagę, żeby ten odcinek pracy ożywić i udoskonalić go. mając, tak jak wynika z literatury prawdy, mając charakter do rozwoju na obraz naszego Pana składający się z wielu przymiotów, wyższe i niższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne, trzeciorzędne, a więc 53, to przecież wiemy, że nie pracujemy w jednym momencie od razu nad wszystkimi przymiotami, nad każdą zaletą jednocześnie, lecz sukcesywnie i do niektórych rozpoczętych prac wracamy. Ta praca czeka, nad danym przymiotem pracujemy, potem przenosimy się do innej pracy, potem jeszcze do innej, potem Pan przypomina przez opatrzności warunki i nas po prostu kieruje znowu do przerwanej pracy, żeby ją dalej posunąć. I tak stopniowo cała gama tworząca rozwijany charakter jest kształtowana i doskonalona. Teraz mamy odcinek bardzo ważny. Walczyć o utrwalenie w sercu tych elementów, które tworzą pokój, pokój oczywiście jak najbardziej zbliżony do doskonałego pokoju. Izajasz 26:3 zwraca nam uwagę tutaj na wspaniały oczywiście dar Boży w postaci pokoju, ale ten dar na pewnych warunkach udzielony. Dlatego to mówi człowieka spolegającego na Tobie, zakonujesz w pokoju mówią do Tobie ufa, w oryginale jest umysł człowieka spolegający na Tobie. Zachowujesz w pokoju, bo ufa Tobie, czyli tu są dwie części tego wiersza, które my mamy wypracować. One tworzą dwa warunki do spełnienia dla nas, a trzeci jest wynikiem naszej wierności w spełnianiu tych warunków. Jeśli nasz umysł będzie zawsze polegał na Bogu, jeśli my zawsze będziemy ufać Panu, wtedy Bóg nam daje pokój. Bo tu wyraźnie o tym mówi. W szczegółach to rozważymy, ponieważ ten tekst jest bardzo cennym tekstem, jak sługa Pański na ten temat mówi, że wielu z braci uczyniło go tekstem dla siebie szczególnej wagi, tekstem faworyzowanym, tekstem umiłowanym, tekstem, którego szczególnie cenią i nieustannie jego treścią żyją. I on się przyczynił do uratowania wielu z ludu Bożego w trudnych sytuacjach. Nadal ten tekst dla wielu braci jest bardzo cenny i oczywiście wielu z nas zwróciło na niego szczególną uwagę już w 60 roku, ponieważ ten tekst był rocznym godą w 60 roku. Oczywiście wówczas już wytłumaczony w warunkach i okolicznościach 60 roku i tamtych czasów obecnie dochodzą dodatkowe tutaj interpretacje Bratagioli, dodatkowe, dostosowane do warunków bieżących. Czyli jest on jak gdyby drugim wytryskiem tego źródła. Pierwszy, to była pierwsza prawda na czasie, to znaczy pierwsza w tym znaczeniu, jak jest rozważany w naszych czasach. I oczywiście teraz ponowne zwrócenie na niego uwagi z dodatkowym, ponownym zastrzykiem prawdy na czasie pobudzającej do pracy nad sobą. Jeśli chodzi o pokój jako wartość, oceniają wszyscy ludzie na świecie pokój. Wszyscy zrozumieli, że pokój jest bardzo cenny. Dlatego konferencje wszystkie międzynarodowe, na najwyższych szczeblach i międzynarodowe spotkania i układy, wszystkie mają główny pierwszy punkt zachowanie pokoju na świecie. Proszę tylko przeczytać każdodziennie prasę i wysłuchać każdodziennie komunikatów. Nie będzie dnia, żeby wyraz pokój nie był zawsze wypowiedziany na pierwszym miejscu jako najważniejsza sprawa. Porter przyjechał do Polski radzić wspólnie i wymieniać poglądy na temat, co uczynić, żeby zachować pokój. Każda konferencja w ONZ-cie jest prowadzona z tym pierwszoplanowym zadaniem, co uczynić na forum międzynarodowym, aby zachować pokój. Od dłuższego czasu nieustanne debaty na ten temat, co uczynić, ażeby zachować pokój na Bliskim Wschodzie, żeby go tam prowadzić, żeby uczynić ten rejon strefą pokoju. Co uczynić, żeby Ocean Indyjski uczynić strefą pokoju i tak dalej. To są nieustanne wysiłki. Oczywiście my rozumiemy z punktu widzenia biblijnego, znając historię prawdy, że brat Russell o tym już wspominał, że będzie się wypełniał ten tekst pokój i bezpieczeństwo, że to będzie hasłem narodów. To już Paruzji powiedział w oparciu o słowa apostoła Pawła do Tesaloniczan, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to do nami przyjdzie nagłe zginienie. Zastanawiali się wtedy bracia, to nagłe, czy to jest nagłe w znaczeniu ludzkim, czy też boskim. Oczywiście Biblia jest w boskim duchu ujęta, ponieważ jest tworem jego umysłu i serca, a wobec tego są to boskie określenia. Dlatego to, co jest nagłe u Boga, to u człowieka jest dosyć przewlekłym okresem. Bo u Boga jest jeden dzień, liczy 1000 lat. Tak mówi Piotr. A wobec tego w proporcji do 1000 lat coś nagłego trwa dziesiątki lat, a wobec tego od 1914 roku ten tekst się wypełnia. I rzeczywiście wszyscy mówią o pokoju i o bezpieczeństwie na świecie od 14 roku. Wracając do wartości tego pokoju, oczywiście na tle tej oceny świata, ponieważ świat to rozumie w swój sposób, my rozumiemy pokój w biblijny sposób boski. I my rozumiemy, że istnieje pokój zewnętrzny i pokój wewnętrzny. Pokój zewnętrzny jest pokojem istniejącym między jednostkami, grupami, narodami. Krótka jest definicja pokoju, ponieważ pokój oznacza ciszę, pogodę ducha, spokój umysłu i serca. To są te cechy najistotniejsze pokoju w tej krótkiej definicji. Ale my będziemy analizować to szczegółowo. I wobec tego, jeśli to jest pokój zewnętrzny, to on również jest odpowiednio określony w jego stosunkach zewnętrznych. Biblia podaje nam cały szereg tekstów biblijnych mówiących o pokoju zewnętrznym z podkreśleniem wartości pokoju zewnętrznego, że i zewnętrzny, i wewnętrzny są bardzo cenne, są bardzo ważne. Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 9 wierszu czytamy: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni pokój czyniący, a więc czyniciele pokoju, czyli osoby wnoszące pokój, warunki zewnętrzne swojego otoczenia. A więc są ludzie, którzy starają się w każdym kontakcie z jednostkami, grupami, z kimkolwiek się zetkną, być czynicielami pokoju, czyli że zagrożone, burzliwe, niespokojne warunki odpowiednio zmieniać na warunki pokoju. Spokoju, to znaczy takie warunki, w których istnieje pogoda ducha dla wszystkich, jest spokój między nimi, który pozwala normalnie funkcjonować umysłem i działalnością tych jednostek i grup. Oczywiście My już rozważamy tylko teraz z punktu widzenia boskiego, biblijnego tekstu i ta definicja ma głęboką treść, o której jeszcze będziemy mówić. W Ewangelii Marka 9 rozdziale i 50 wierszu dobrać jest sól, ale jeśli się sól nie słomę stanie, czymże ją osolicie? Miejcie sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą. To ostatnie wyrażenie, miejcie pokój między sobą. Jest tutaj bardzo ważnym zaleceniem dla ludu Bożego. Miejcie pokój między sobą, czyli warunki przeciwne pokojowi są to burzliwe warunki zadrażnień, walk, sporów, kłótni, nieporozumień. Te niszczą charaktery, a poza tym odbierają ludowi Bożemu dobrą atmosferę do duchowego rozwoju i do doskonalenia charakteru. Natomiast pokój jest to wprowadzenie gospości między stosunki między jednostkami i grupami, ponieważ ten pokój jest boskiego pochodzenia. Rzymian 12:18. Także wyrażenie między sobą oznacza zewnętrzny pokój, czyli łączący jednostki. 12:18 wiersz. Jeśli można, ile z was jest ze wszystkimi ludźmi, pokój miejcie. Apostoł Paweł mówi, że mamy się starać o to, żeby ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Dlaczego? Bo są ludzie niepoddani rządowi, jak mówi apostoł Paweł, rządowi, czyli zarządzeniem pańskim. Niepoddani są uchwałą zborowym, niepoddani są porządkowi pańskiemu, który zabezpiecza zborowi jego rozwój i działalność i zachowanie Ducha Bożego. A wobec tego tolerowanie takiego stanu rzeczy byłoby naruszeniem innych wskazań i przykazań pańskich. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że o ile można, to miejcie pokój ze wszystkim, o ile można, o ile to jest możliwe. Są sytuacje, w których to nie jest możliwe i są takie sytuacje, w których zbór musi poczynić pewne chirurgiczne, symbolicznie mówiąc, cięcia dla ratowania pokoju, bo inaczej, gdyby tolerował stan rzeczy, jaki szatan zaczyna rozwijać, doprowadziłoby to do zupełnego zniszczenia pokoju w danym zgromadzeniu. Dlatego od czasu do czasu przeżywa lud Boży pewne ataki, w których czujność jednostek, szczególnie czujność starszych, pasterzy, nadzorujących trzebę, ma na celu na czas alarmować o niebezpieczeństwie i przeciwdziałać w tym celu, żeby duch pański, zarządzenia pańskie, jego reguły, przepisy, prawidła, jego rząd, jego władza, żeby w danym zgromadzeniu była nienaruszona. I wtedy oczywiście ten pokój jest zachowany. Dlatego Paweł mówi, o ile można, ze wszystkimi pokój miejcie. Efezów 4, rozdział 3, wiersz. Także i my, gdybyśmy byli dziećmi, przepraszam, to jest Galatów, a ja mam Efezów 4, 3. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Czyli apostoł Paweł zachęca nas do starania, aby ten związek pokoju mógł być utrzymany. Oczywiście ten pokój bez wysiłku nie może być zachowany, dlatego mówi starajcie się, a wobec tego każda jednostka z ludu Bożego ma wnieść swój wkład tego starania o to, żeby ten pokój mógł być związką danego zgromadzenia, żeby mógł utrzymać to zgromadzenie w tej związce pokoju. Tak jak poprzednio już wspominałem, że to jest wielkie błogosławieństwo mieć ten wkład do błogosławieni pokój czyniący. Dlatego też jednostki, które zapominają o tym i nie wnoszą swojego wkładu do zgromadzenia, żeby ten pokój utrzymać w tej związce, oni sami rezygnują z tego błogosławieństwa, bo nie są czynicielami pokoju i Pan im to błogosławieństwo wycofuje, jeśli mieli je dotychczas. A od pewnego momentu, na skutek takiej czy innej słabości, wprowadzają element niepokoju do zgromadzenia poprzez plotki, odmowy, przeinaczenia, przez przekręcania faktów, złego naświetlania pewnych spraw, działalności, osób, sług pańskich i tak dalej. Jeśli wprowadzają ten element niepokoju, od tego momentu Pan im zabiera to wielkie błogosławieństwo, które dotychczas otrzymywali błogosławieni pokój czyniący. I oczywiście tam wyraźnie było powiedziane o tym, jak wielkim skarbem jest to błogosławieństwo i nie można z niego rezygnować, bo mówi błogosławieni pokój czyniący, albo oni synami Bożymi nazwani będą. To jest to błogosławieństwo. Czyli, że tracą synostwo ci, którzy szerzą niepokój i przeciwnie działają. Tracą synostwo. A jeśli ktoś utraci synostwo, oczywiście staje się synem już nie Boga, nie Pana, ale synem przeciwnika. Bo mamy dwóch panów do wyboru. Albo jeden, albo drugi. Jeśli tracimy jednego, stajemy się niewolnikami drugiego. W związku z tym związka pokoju jest cennym skarbem dla ludu Bożego. Tak jak powiedziałem na wstępie, że i świat ocenia dzisiaj pokój między narodami. Świat ocenia pokój wewnętrzny w każdym kraju. To bracia z prasy, z telewizji widzą, jakie wysiłki podejmowane są na świecie, żeby te dwa rodzaje pokoju zachować. W sensie jednostki rozumiemy dwa rodzaje pokoju wewnętrznego, to znaczy wewnętrzny w umyśle i w sercu, a zewnętrzny w stosunkach. A w sensie narodowym rozumiemy wewnętrzny pokój to wewnątrz kraju, wewnątrz danej jednostki organizacyjnej, tego ciała państwowego, narodowego, a zewnętrzny między narodami. I widzimy, jak jest wielki wysiłek na świecie w tym kierunku. A tym bardziej, nie rozumiejąc trwałość, w przeciwieństwie do nietrwałości pokoju świata. Wartość w stosunku do niedostatecznej wartości tego pokoju świata. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:13 mówi nam tak. Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy, pokój też zachowajcie między sobą. Dwie rzeczy apostoł Paweł postuluje. Pierwsze, miłowanie wodzów, a więc przełożonych, głównie tutaj proistomenoi oznacza przewodniczących zebrań gospodarczych, takich szanować, miłować dla ich pracy i odpowiedzialności i pomagać we wszystkim. To jest pierwsze zadanie, jakie Paweł tutaj wymienia. A drugie, pokój zachowujcie między sobą. Czyli, że ten pokój zewnętrzny mamy zachowywać między sobą. Czyli on ma być celem naszego działania w zgromadzeniu. Między sobą. Do Żydów 12:14. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Pokój i świętobliwość postawione są obok siebie jako bardzo ważne stany, bez których nie można oglądać Boga, czyli odnieść zwycięstwa. Naturalnie wiele w tym się kryje instrukcji, nauki i prawdy, żeby pojąć szczegóły tych właśnie dwóch stojących obok siebie ważnych celów do osiągnięcia, aby można być zwycięzcą i oglądać Boga. Jakub 3,17 mówi tak. Ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i uczynków dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Cechą mądrości jest pokój. Mądrości pochodzącej z góry. Mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna. A więc my rozumiemy, że pokój nabywa się wraz z mądrością pochodzącą z góry. Że pokój jest przejawem posiadania tej mądrości. Wypływa z tej mądrości. Że mądrość z góry pochodząca rozwija ten doskonały pokój. Z czego wynika? Że ten prawdziwy pokój i wieczny pokój wewnętrzny i zewnętrzny może tylko pochodzić z góry. Bo tu mówi wyraźnie, mądrość z góry pochodząca. A wobec tego z ludzkich źródeł, z ludzkich konferencji, z ludzkich układów, z ludzkich najrozmaitszych wysiłków, jako ze źródeł ludzkiego pochodzenia, pokój nie może być porównany z tym doskonałym pokojem, jaki pochodzi od Boga, ponieważ gwarancją trwałości pokoju tego jest Bóg. Ludzie tej gwarancji jednym drugim dać nie mogą. I pierwszym z Piotra 3,11. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i ściga go. Apostoł Piotr wskazuje, że ten pokój zewnętrzny nie przyjdzie sam. Nie otrzymamy go bez wysiłku, lecz mamy go poszukiwać i ścigać. To znaczy on się nam ciągle wymyka, ale my go mamy ścigać, aż go uchwycimy i zatrzymamy na zawsze. Oznacza to wielki wysiłek i pracę w tym kierunku, żeby ten pokój zewnętrzny utrzymać. Bracia doskonale wiedzą, mając pewne doświadczenia, że rzeczywiście tak jest. Bracia wiedzą, że potrzeba jednego aktywnego agitatora, żeby całe zgromadzenie było poruszone jak w kulu. Potrzeba tylko kulę otworzyć na chwilę i tam poruszyć tylko to momentalnie. Tysiące pszczół natychmiast, wielkim podnieceniu i zdenerwowaniu. I co? Już wtedy nie zbierają miodu. Rozdrażnione w tym umu. Szum i pracy nie ma. Jest tylko mobilizacja całego ula. Tak samo i między ludem Bożym. Jedno szatańskie narzędzie, dwa narzędzia, a już jak trzy, to już jest cały blok. Że całe zgromadzenie w tym ulu podniecone ma trudności w badaniach beriańskich, w przygotowaniach się, w właściwym przyjmowaniu Ducha Bożego i Słowa Bożego. A wobec tego widzimy, jak bardzo cennym jest pokój, który oznacza, że umysły wszystkich braci są bardzo spokojne. Pogoda ducha panuje w umysłach i sercach wszystkich. Wtedy wszystkie komórki są otwarte na słuchanie Słowa Bożego. Na myślenie, na medytację, na rozwijanie się. Natomiast narzucone pewne przez szatana sugestie, one odrywają od normalnego toku konstruktywnego rozwoju duchowego i rzucają wszystkie myśli na front jaki? Słabości wad ludzkich wyimaginowanych lub też rzeczywistych. I wtedy to jest praca marna, wtedy to zajęcie dla mózgu jest szkodliwe. Jest destruktywne i odkłada pracę nad charakterem na długi okres czasu. Izrael podróżował i Izrael obozował. Wtedy, kiedy Izrael podróżował, co oznacza postęp w prawdzie i znajomości i służbie, w warunkach spokojnych, prawda, to się zbliżał do Królestwa Bożego. Wtedy, kiedy obozował, były wszelkie plagi, wszelkie doświadczenia wtedy, wszelkie niepokoje, wszelkie bunty. Wtedy Izrael obozował. Oznacza, że nie ruszył się na milimetr w kierunku Królestwa, czyli że nie przybliżał się do celu. Tak samo i my, mając duże niepokój, doświadczenia, nie posuwamy się na milimetr do Królestwa Bożego, a lata nam idą, upływają, tracimy ogromnie dużo, do żadnej pracy w kierunku rozwoju i przygotowania do Królestwa Bożego nie czynimy, tylko zajmujemy się pracą syzyfową, zbędną, szkodliwą, niebezpieczną i oczywiście mogącą nas zrujnować i stoimy w miejscu, a inni, którzy mają inne warunki, idą naprzód i patrzymy, już ich nie widać w kierunku Królestwa. Dlatego mówi, ścigaj pokoju, pokój zachowujcie między sobą, a więc mówiąc o pokoju zewnętrznym, drodzy bracia i siostry, sługa Pański stawia przed nami zadanie, żebyśmy w tym roku szczególnie i z wielką pilnością ścigali pokoju zewnętrznego, a więc w zgromadzeniu, w grupie między sobą, między jednostkami i między całością, żeby ten pokój, który stwarza najlepsze warunki postępu do Królestwa Bożego w doskonałym charakteru, żeby był naszym sprzymierzeńcem i atmosferą właściwą, w której my możemy podobać się Bogu, gdyż On oznacza, że boski umysł i serce panuje w zgromadzeniu. Wewnętrzny pokój, jako druga część pokoju, oznacza oczywiście wewnętrzny stan umysłu i serca. Istnieje on w umyśle i istnieje w sercu. Niezależnie od warunków zewnętrznych. I teraz tutaj widzimy, że nawet gdy jest niepokój w zgromadzeniu, gdy nie ma tego pokoju zewnętrznego, który jest niezbędny i potrzebny wszystkim, to pewne jednostki są tak wysoce rozwinięte, że mimo zewnętrznego niepokoju, one wewnątrz sobie ten pokój zachowują. I wobec tego wszyscy powinniśmy głównie o to się starać, żeby mieć ten pokój wewnętrzny w umyśle i w sercu. Jest to spokojny stan umysłu i serca. Stan pogody ducha, stan bez napięć, bez stresów wewnętrznych, bez tarć wewnętrznych, bez gwałtownych, konfliktowych konfrontacji myślowych, poglądowych wewnątrz. Wszystko w zupełnym spokoju, tak jak według programu punkt po punkcie ze spokojem, z modlitwą rozważane, konfrontowane z Bogiem w modlitwie, w rozmowie z naszym Ojcem Niebieskim. Wszystkie sprawy przechodzimy od punktu do punktu w naszym życiu myślowo, uczuciowo i w naszym działaniu. Nic nie jest w stanie zakłócić, nic nie jest w stanie wywołać wewnątrz nas zdenerwowania, podniecenia, napięcia, to my rozumiemy, że jesteśmy pod opatrznością Bożą, że Pan ma nas w ręku, że kieruje wszystkimi sprawami naszego życia. Wobec tego po co się denerwować? Po co ten niepokój? Umysł spokojny, to znaczy myśli płynące spokojnie, myśli kontrolowane, myśli regulowane, myśli konstruowane pod kątem zgodności z wolą Bożą i ze Słowem Bożym. Wtedy, kiedy jesteśmy podnieceni, nie ma kontroli myśli. To tak, drodzy bracia, jak nagle jesteśmy w teatrze, jesteśmy w kinie, Znaczy nie my, ale w ogóle ludzie są w teatrze w kinie lub też w jakimś innym miejscu publicznym i nagle cyk, pożar. Jest 5000 ludzi, a są 3-4 wyjścia. I co się wtedy dzieje? Masakra. Jedni po drugich. W ogóle nie ma żadnej, nie ma opanowania sytuacji. Jest częściowe zniszczenie. Kiedyś w Argentynie na stadionie doszło do paniki i mnóstwo ludzi zatratowano właśnie w wyniku tej paniki. Oczywiście jest to jak gdyby ilustracja tego, co się w umyśle dzieje, gdy człowiek jest czymś bardzo zdenerwowany. To jest kłębowisko myślowe. I wtedy w tym kłębowisku kto najwięcej działa? Przestępcy, złodzieje, tęksterzy i tak dalej. Jak było zaciemnienie w Nowym Jorku, to oczywiście w tym szalonym popłochu, jaki tam powstał, podjeżdżali samochodami pod sklepy, linki zakładali na ścianki sklepów i samochodem ruszał, wywalał całą ściankę i wtedy ładował cały samochód rzeczami, które tam się znajdowały i odjeżdżał. Sytuacja była pełna chaosu i bezradności. Policji i tak dalej, w ogóle nie byli w stanie nic zapobiec. Tak samo i w naszym umyśle wtedy powstają zakłócenia, niepokoje i wtedy szatan to wykorzystuje, on gangster duchowy. Natychmiast rabuje nam wszystkie skarby duchowe, jakie mamy w naszym sercu. On przez natłok myśli wprowadza swoje sugestie, swoje myśli, którymi, ponieważ my nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. I to wywołuje wielkie spustoszenie w naszym umyśle i w naszym sercu. Dlatego wewnętrzny pokój oznacza zupełne opanowanie. To tak jakbyśmy wyobrazili sobie w takiej sytuacji kogoś, który z uśmiechem wtedy idzie spokojnie i patrzy według jakiegoś przewodnika, gdzie są drzwi bezpieczeństwa i wszyscy się pchają na drzwi niewłaściwe i chcą je wyłamać, a on po drugiej stronie według przewodnika, coś mówi przewodnik, jest i tak dalej określone, znaki są, gdzie są wyjścia bezpieczeństwa i idzie, naciska guzik, drzwi mu się otwierają, a nikt tego nie widział, to malutko sobie wychodzi z uśmiechem, a tu za chwilę się pali i tak dalej. Tak samo i my, jeśli mamy właśnie tę kontrolę myślową, dzięki tylko pokojowi wewnętrznemu możemy w taki sposób postępować. Ale wiadomo, że to jest to wewnętrzne usposobienie, ktoś by powiedział, to jest czarodziejskie. Tak, czarodziejskie. W jakim sensie, że to jest niemożliwe dla człowieka? Ja się zgadzam z tym, że dla człowieka osiągnięcie takiego stanu jest tylko możliwe wtedy, jeśli współpracuje z Bogiem i Bóg mu udziela pomocy w rozwinięciu takiego pokoju. Oczywiście nie cudownym panu tego pokoju leży w rozwinięciu przez doświadczenia i dłuższą pracę. Dlatego też boski pokój, czyli ta zdolność do takiego postępowania, jest rezultatem współpracy z Bogiem i uzdalnia nas do zachowania zupełnego spokoju, nawet wtedy, kiedy by cały świat przeciwko nam wystąpił, nawet wtedy, kiedy byśmy się znaleźli w samym centrum straszliwej burzy życiowej, politycznej lub innej tego świata. Wtedy byśmy mieli ten zupełny pokój. Możemy dać przykłady historyczne, że na przykład Hus i niektórzy inni męczennicy na stosie, tuż przed zapaleniem stosu i w czasie palonego stosu, gdy cała tłuszcza wokół nich z palącymi oczyma nasycała swoje żądze nienawiści widokiem ofiary, prawda? I gdy nie było żadnego wyjścia i możliwości uratowania się zewnętrznie, że ze spokojem odpowiadał negatywnie na ich warunki negatywne, że jeszcze możemy z tego sposób się ratować, ale musisz skapitulować w swoich wierzeniach. Oczywiście to nic nie pomogło. On następnie śpiewał psalmy, gdy ogień zaczynał ogarniać jego ciało. I śpiewał ze spokojem, ze śpiewem psalmy. Mamy wiele innych przykładów z historii wskazujących, jak wybitni naśladowcy Chrystusa umierali wtedy, gdy skończyli swoją misję, bo to nie był przypadek, Bóg dozwolił na to i umierali, gdy niszczono ich ludzką naturę, lecz nie można było zniszczyć tej boskiej wartości, pokoju wewnętrznego i charakteru, które rozwinęli we współpracy z Bogiem. Tą wartości ani ogień, ani moc ludzka, ani ziemska, jakakolwiek inna nie może ani zmienić, ani zniszczyć. Ten skarb umierający zachowuje dla siebie, a gdy wstanie w nowej naturze, ten skarb jego w doskonałym znaczeniu będzie funkcjonował w doskonałym ciele, bądź duchowym, bądź ziemskim. Dlatego pokój tym jest skarbem. Damy pewne przykłady biblijne. Hiob 34:29. Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? Czyż to nie jest wspaniałe? Któż go wzruszy? Bóg na ten pokój. Któż go wzruszy? Także gdy skryje oblicze, któż go ujrzy? A to czyni tak całemu narodowi, jako każdemu człowiekowi. Bóg to czyni. Psalm 29, a wiersz 11. Pan doda mocy ludowi swojemu, Pan będzie błogosławił ludowi swojemu w pokoju. Czyli, że jeśli ktoś ma ten wewnętrzny pokój w umyśle i sercu, jest to wyrazem posiadania boskiego błogosławieństwa. Czyż on ma w sobie to, co wyrobił przez współpracę z Bogiem, dzięki której to współpracy Bóg ze swojego umysłu i serca przelał do jego umysłu i serca swoje substancje pokoju. O dwóch zarysach, dwóch aspektach, umysłowym i serca. Psalm 37:11. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkochają się wielkości pokoju. Jedynie pokornym jest dany ten skarb. Jedynie pokornym jest dany ten skarb. W proporcji do rozwijanej, posiadanej przez nas pokory mamy odpowiednią miarę tego pokoju. Pokorny pozbywa się wielu niepokojów i wielu problemów. Dlaczego? Bo on całkowicie ufa Bogu i umysłem polega na Bogu. Dlaczego? Bo pokorny przyjął Boga. Boski umysł jako swój umysł, boskie serce jako swoje serce. I wobec tego on nie ma problemów nierozwiązanych przez Boga jemu. Natomiast przeciwieństwem pokory jest pycha, ambicja cielesna, która niesie z sobą wiele niepokojnych problemów. Dlaczego? Bo pyszny pożąda wiele rzeczy, których nie może dostać i denerwuje się tym. Pyszny brat chce być za wszelką cenę diakonem. Nawet posłucha się do agitacji, żeby go wybrali. Nawet wysuwa takie czy inne aluzje. Pyszny diakon za wszelką cenę chce być starszym. I najrozmaitsze używa środki, sugestie, wyrafinowane, najrozmaitsze puszcza w obieg myśli, żeby go tylko na starszego wybrać. Pyszny starszy koniecznie chce być ewangelistą. Najrozmaitsze ku temu czyni starania, wysiłki, żeby tylko mógł zostać takim. a to niesie w sobie niepokój. Dlaczego? Bo takie postępowanie jest przeciwne boskiemu porządkowi. Dlaczego? Bo Bóg opatrznościowy czyni i podnosi każdego do awansu. Bóg pcha, a nie człowiek sam idzie przed niego. Bóg wysuwa w taki czy inny sposób. I wobec tego pokorny ciągle uważa, że to za wielkie dla niego przywileje, które mu Pan daje. Wtedy Pan mu daje wielkie błogosławieństwo, bo mu daje otocznościowo odczuć, że Pan będzie z nim i Pan doda mocy niedawistej do wypełnienia. I potem widzi, że Pan go wspiera i wspomaga. Natomiast pyszny, nawet gdy mu się udało w drodze agitacji coś przeprowadzić i osiągnąć, ciągle ma niepowodzenia i niepokoje. Lub ktoś mu się w ogóle nie wiedzie w tym. Nie dosypia wtedy, rozmyśla, planuje. I jego myślenie, jego działanie jest w oderwaniu od społeczności z Bogiem. A wobec tego traci czas. Marnuje charakter. Nie wykonuje właściwego zadania. Dlaczego? Bo rozmyśla i pożąda rzeczy, które Pan mu nie chce dać. I Pan się wyłączył od tej rozmowy. To tak jakby ktoś zadzwonił do kogoś i zaczyna rozmowę telefoniczną. I zaczyna mówić rzeczy, które druga strona ocenia jako obrzecz. I mówi ta druga strona, niestety nie mogę z Tobą dalej rozmawiać, ponieważ nie możemy się porozumieć i między nami nie ma harmonii. I odkłada słuchawkę. A ten bez przerwy mówi do tej słuchawki. Tamten już w ogóle nie słucha, odłożył. A ten im mówi, mówi, mówi. A potem w przekonaniu do innych opowiada, inne ja mu tam naopowiadałem. Tak samo wielu, niektórzy są tacy, którzy rozmawiają z Bogiem w sferze swoich pożądań, ambicji i działania niezgodnego z wolą Bożą, a Pan ich w ogóle nie słyszy i nie słucha. Pan odłożył słuchawkę i to jest różnie. A potem się hełpią, ja zawsze z Panem. Ja dzieliłem z Panem, ja tylko z Panem, ja bez Pana nic. To jest Pańska sprawa, w imieniu Pana. To my wiemy, że w imieniu Pana palono na stosie, w imieniu Pana mordowano i nawet hitlerowcy mieli w imieniu Pana obozy koncentracyjne, gazowanie, mordowanie, rozstrzelanie i na kasach mieli Gott mit uns, Bóg z nami. A to byli najwięksi zbrodniarze świata. Oni byli żołnierzami diabła. Tylko, że nie byli dodali, że Bóg świata tego z nami, szatan. O, tak gdyby dopisali. Wtedy byłoby to właściwym wykładnikiem. Dlatego też, biorąc to pod uwagę, rozumiemy, że niepokój jako przeciwieństwo pokoju wypełnia umysły i serca pysznych i ambitnych zarozumiałych. Natomiast pokój jest skarbem pokornych, którzy nawet wtedy, gdy dostaną od Pana zadanie do wykonania, z bojaźnią i zadrżeniem przystępują do wykonania, ale odczuwają natychmiast boskie pocieszenie, odczuwają natychmiast Ducha Bożego, swoją niegodność przeżywają w jakiś świętobliwy sposób. W taki, który ich podnosi ku Bogu, napełnia ich wewnętrzną radością. I w tym czują, że Pan sobie życzy, żeby oni jednakże to czynili i Pan szczęści im, ponieważ Pan idzie przed nimi i daje im rozwiązanie odczuwanych przez nich trudności i w tym bardziej uwielbiają Boga. Dlatego wyraźnie mówi, że rozkochają się ci właśnie wielkości pokoju, pokorni rozkochają się wielkości pokoju. Im większa pokora, tym większy pokój, większy, wielkość pokoju. Oczywiście wnosi prawdę do naszego serca, a na wieki wieczne w przyszłości. Psalm 85:9 mówi tak.
A
Ale posłucham, co rzeczy Bóg, on dam mocny. Zaiste mówi pokój do ludu swego i do świętych swoich. Byle się jedno zaś do głupstwa nie wraca. Do ludu swego, do świętych swoich, Pan mówi pokój, czyli daje im ten pokój, pod warunkiem, że nie będą wracać się do głupstw. My rozumiemy, że Bóg jest najwyższą istotą, że to, co Bóg nam daje, to jest największy skarb, czyli prawda i duch prawdy. Bo tylko prawda i duch prawdy mogą nas podnieść, udoskonalić, zbliżyć do Boga i dać nam żywot wieczny przez zachowanie warunków prawdy i utrzymanie tego ducha prawdy. Dlatego też nasz Pan powiedział, szukajcie najprzód, czyli jako rzecz pierwszą, jedyną, największą, na pierwszym miejscu postawioną. Szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A to wszystko będzie wam przydane. Wobec tego, ci wszyscy, którzy najpierw szukają Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, zdobywają największy skarb, żywot wieczny, społeczność z Bogiem i pokój w sercu. Wszystkie inne rzeczy w otoczności Bożej będą im dane. Nie będą łapnąć, nie będą pragnąć, nie będą żebrać. Pismo Święte gwarantuje, że tacy nie będą żebrać. Że wszystko, co będzie im potrzebne, Pan im w opatrzności swojej da. Dlatego też, aby się tylko ku marnościom nie wracali, do głupstw, czyli do rzeczy przeciwnych tym wymienionym. Bo odwrócenie się od największej wartości, od skarbów, do głupstw z punktu widzenia ludzkiego i boskiego są podobne. Na przykład, ktoś był bardzo bogaty. Wszedł do swoim, otwierał szkatułki, wykładał klejnoty, złote, perły, srebrne, rozkoszował się, przeglądał. To ma wartość 50 tysięcy, to 100, to ma 30 tysięcy. Ojej, setki tysięcy, miliony posiadam. Do końca życia, całe życie. Jaki spokojny żywot będę miał na tym świecie? Trudności są, ludzie głodują, nie mają tego, nie mają tamtego. Jakie wspaniałe skarby. Zamyka pięknie, gdzie spać. Pewnego dnia rano się budzi, nic nie ma. Nic nie ma. No, milicja, poszukiwanie i tak dalej. No więc szukali miesiąc czasu, wreszcie znaleźli. Jednego w Zakopanem, drugiego w Sopocie. Okazało się, że zdążyli wszystko już przeczyć. Idą do więzienia. A właścicielka mówi, no dobrze, złapaliście złoczyńców, skarby mi oddajcie. Pani, złoczyńców według prawa ukażemy, ale skarbów już nie możemy odzyskać. Zostały zamienione na wódkę i wyparowały. Ta osoba w oczach siedzi tam i patrzy, włosy podnoszą się same i siwieją, siwieją, siwieją. I za chwilę ta osoba zaczyna ruszyć i wychodzi z trzaskiem drzwi i zaczyna chodzić i mówić o te rzeczy. Ktoś znajomy patrzy, czy to jest ta, taka jakaś zawsze piękna dama, siedzi na śmietniku i się uśmiecha i przebiera jakieś takie odpadki od kartofli, od innych rzeczy i się ogląda. Jakie to cudne, jakie piękne, jakie będą miała spokój, radość życia i tak dalej. Ktoś przychodzi.
Nasza sąsiadka zwariowała.
Co ta ilustracja mówi? Jeżeli ktoś w prawdzie dostał skarby w postaci złota i srebra, Słowa Bożego i Ducha Bożego, a następnie odwraca się do rzeczy, to znaczy miał je na pierwszym miejscu, a następnie odwrócił się do rzeczy, które są nietrwałe, do rzeczy wytworzonych przez ludzi i do rzeczy, które ludzie mogą nam odjąć i które możemy stracić wśród ludzi, do rzeczy, które w każdej chwili mogą być nam odjęte przez wojnę, przez rewolucję, przez kradzież, przez złodziei i tak dalej, to oczywiście pasuje tutaj do tego, co Bóg mówi, że dam im pokój, które się jedno zaś do głupstwa nie wraca. A więc, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, nie zamieniajmy skarbów pańskich na głupstwa. Nie zamieniajmy. Cenimy każdy przywilej, jaki posiadamy. Cenimy go bardzo. Bob Johnson, profesor, członek Gwiezdny, najwybitniejszy znawca języka hebrajskiego i greckiego w świecie naukowym i najwybitniejszy tłumacz Pisma Świętego, gdy doszło do konfliktów i doświadczeń i Rutherford przejął władzę po śmierci brata Russella, otrzymuje polecenie od Rutherforda. Brat pójdzie do magazynu i będzie do dyspozycji magazyniera tam wykonywać usługi. Poszedł tam brat Johnson i widzi brata, który nawet diakonem nie był, nie miał kwalifikacji, ale był bratem. I mówi: bracie, jestem tutaj do brata, pod brata, do brata dyspozycji, proszę mi dać pracę. A ten mówi: bracie, tu są ściereczki, to brat tę literaturę odkurzy. To brat Johnson wziął ściereczki i powiedział, modlitwę odmówił, uwielbił Pana za ten wielki przywilej, że Pan mu dał możliwość ścierać w skórze literatury, którą lud Boży będzie karmił umysły i serca, dzięki której będą mogli otrzymać błogosławieństwo i radość. I że on ma ten przywilej, że może swoją cegiełkę dołożyć do błogosławienia ludu Bożego. I z tą modlitwą, z tą pokorą poszedł i płacił bardzo starannie te wszystkie kurze ścierać. Oczywiście to było doświadczenie przejściowe, bo Pan czuwał, ale Pan go doświadczył, co on zrobi. Czy on nie przyjdzie i powie: bracie, taki byłeś malutki, perteczki jeszcze nosiłeś, to ja już byłem wykładowcem prawdy. I na konwencjach jako pierwszy z bratem Russellem przemawiałem. Co ty będziesz mi tutaj dawał jakąś robotę? Tak było? Nie. A więc widzimy, zdał egzamin głębokiej pokory. Ocena najdrobniejszego przywileju. Starcie kurzu z krzeseł, ustawienie krzeseł. W modlitwie powinniśmy czynić, oceniając jako wielki przywilej. A wtedy Pan nam będzie dawał coraz większe przywileje. Od takich, kto wierny w małym, wierny będzie i wielkim. A jeśli ktoś niewierny w małym, to jakże może liczyć, że Pan mu da wielki dział w Królestwie Bożym? Dlatego też, to biorąc pod uwagę, drodzy bracia i siostry, od głupstwa mamy się odwracać do wielkich, wspaniałych rzeczy i oczy nam Pan otwiera na takie wspaniałe skarby i te szczeble, po których my możemy do Królestwa Bożego dostać się. Psalm 119, 165 tam pięknie mówi: pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon Twój, a nie doznawają żadnego obrażenia. Którzy miłują zakon, to znaczy prawdę Starego i Nowego Testamentu, mają wielki pokój. Dlaczego? Bo oni miłują i zgadzają się z każdym zarysem prawdy Starego i Nowego Testamentu i według tego działają, zgodnie z tym. Oczywiście wtedy ten pokój jest na tych warunkach otrzymany. Następnie Izajasz 48, 18. Bo duże był pilnował przykazania mego. Byłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość to jako wały morskie. A więc przestrzeganie przykazań wierne daje w rezultacie pokój jako rzeka. Rzeka spokojna płynie, tak i myśli, uczucia nasze płyną i ten głęboki pokój naszego serca jest bardzo pogodny i nastrojowy. Kto usiadł nad strumyczkiem i popatrzał, gdy słoneczko pięknie świeci, ciepło jest, jak dusza mu się rozstraja i na nowo nastraja. To znaczy rozstraja z dotychczasowych stresów, kłopotów, konfliktów i nastraja na nowo na ton przyrody, która go otacza. Ptaszki śpiewają, poniki pełne słychać, rosa opada z płatków, struny krzemże, rybki takie małe i duże, wesoło sobie w wodzie pływają, przygląda się cudnie, chciałbym się rozpłynąć w ten przyrodę. A więc taki ten właśnie pokój Bóg daje ludowi Bożemu. Jako rzeka w naszym sercu płynie pokój wewnętrzny. Rzymian 2:10. A chwałę i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobro. Żydowi najprzód, potem i Grekowi. Czynienie dobra daje pokój. Czynienie dobra daje zadowolenie i pokój głęboki. Oczywiście to czynienie dobra rozumiane przez postępowanie zgodne z poświęceniem i wolą Bożą. 8:6. Gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój. A więc powiększa się nam ta liczba nośników pokoju, czy też czynników wnoszących do naszego serca pokój. I żeśmy się dowiedzieli, że to jest mądrość pochodząca z góry, która nam pokój wnosi. Dowiedzieliśmy się, że pokora nam wnosi pokój. Dowiedzieliśmy się, że czynienie dobra wnosi nam pokój. Dowiedzieliśmy się, że wierność poświęceniu daje nam pokój, że ocena przywilejów daje nam pokój, że oczywiście tutaj nowy umysł działa w kierunku pokoju. Zmysł ciała jest śmierć, czyli działanie według porządliwości cielesnych, ono przynosi śmierć. Natomiast działanie według ducha, czyli według nowego umysłu, nowej woli, daje żywot wieczny i daje wieczny pokój. 14:17 nam przeciwstawia nietrwałe rzeczy z trwałymi i wiecznymi i to, co jest istotą Królestwa Bożego. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Oczywiście Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój w literalnym znaczeniu, ale jest sprawiedliwość, pokój i radość. W samym środku pokój. Po jednej stronie sprawiedliwość, po drugiej radość, a w samym środku kroczy najwspanialsza dama, której imię pokój. Czyż to nie piękne zestawienie? A więc w towarzystwie sprawiedliwości i radości pokój występuje. Czyli że widzimy, że sprawiedliwość wspiera pokój, a to razem wywołuje wielką radość naszego serca. I elementem przenikającym pokój jest radość ludu Bożego. Jeśli mówi, że to nie jest pokarm ani napój, nie oznacza, że nie mamy jeszcze ani pić, tylko oznacza, że mając te rzeczy nie braknie nam ani jedzenia, ani picia. Tak w tym życiu, jak i w Królestwie Bożym. Ten więc wewnętrzny pokój, drodzy bracia i siostry, jako taki, on składa się z dwóch części. Część pierwsza, To jest intelektualna część druga, uczuciowa, czyli umysł i serce są siedliskiem tych dwóch części. Jedna część tego pokoju rozwija się, kształci, doskonali, harmonizuje i tworzy w sferze umysłu, a druga część to samo w sferze serca. Czyli na tę pierwszą część składają się elementy budowlane myślowe, prawda, a więc wiedza odpowiednia, a na drugą uczuciowe, które mają być zgodne z tymi wszystkimi warunkami. Oznacza to zgodność z tekstem podstawowym, który mówi, że ta część, która rozwija się w umyśle, jest to ta część, która według Izajasza całkowicie na Bogu polega, a więc umysł człowieka polegającego na Bogu, zachowywa spokoju i dalej. Ta, co w sercu, ufa całkowicie w Bogu. Zupełna ufność w Bogu. I ta druga część, jak Izajasz mówi, pokoju mówię, bo w Tobie ufa. Wtedy Bóg na tych dwóch warunkach daje ten właśnie pokój. Biorąc to pod uwagę i analizując wobec tego te dwie fabryki umysłową i uczuciową, wytwarzające pokój, to znaczy wytwarzające produkty będące warunkiem pokoju, dochodzimy do przekonania, że trzeba kontrolować umysł i trzeba kontrolować serce, żeby w nich te procesy dokonywały się prawidłowo, zgodnie z zasadami prawdy. Wtedy, gdy my je kontrolujemy, stwierdzamy, że w umyśle znajdują się pewne nasze poglądy, które niezupełnie się Bogu podobają. A nawet znajdują się takie nasze poglądy myślowe, które zupełnie się Bogu nie podobają. Wtedy podejmujemy działanie i staranie, żeby je zmienić. Usunąć te poglądy. Zastąpić je takimi poglądami myślowymi, które się Bogu nie tylko, że podobają, ale że Bóg je miłuje, które bardzo są zgodne z boską wolą. To samo robimy tę analizę serca. Wtedy, gdy my to uczynimy, oczyszczamy umysł, oczyszczamy serce, usprawniamy pracę tych dwóch fabryk, tych dwóch mechanizmów, myślowego i uczuciowego, współpracujących dla naszego zbawienia i wytworzenia zupełnego pokoju. Oczywiście, czując to i oczyszczając umysł i serce z niepotrzebnych pozostałości, obciążeń przeszłości, osiągamy stan, w którym doprowadzamy do zgodności z boskim umysłem, czyli ponieważ w Bogu są też takie dwie wytwórnie, dwa stany, dwa serca, znaczy dwie części serca, umysłowa i uczuciowa, doprowadzamy do zupełnej harmonii nasz umysł z boskim umysłem i nasze serce z boskim sercem. Od tej chwili nasz umysł pozwala się uczyć Bogu z wielką łatwością. Wszystkie boskie instrukcje i nauki przyjmujemy natychmiast ze zrozumieniem i z postanowieniem czynienia tego, czyli że mamy dostrojoną, zharmonizowaną stronę myślową z Bogiem zupełnie, następnie to samo uczuciową, że nasze uczucia dostrajamy do boskiego serca w zakresie uczuć i mają w tę zupełną harmonię, jesteśmy z nim zupełnie związani. A więc jesteśmy wtedy w takim kontakcie z Bogiem, w którym nigdy Bóg nie odwoży słuchawki. Zawsze nas wysłucha. I z każdym problemem do Niego przychodzimy, On nam każdy problem wyjaśni i my oczywiście dziękujemy Bogu w modlitwie, mówimy: Panie, według tego postępuję. Od tej chwili jest to umysł, który pozwala się uczyć przez Boga i Jego środkami. Jest to serce, które pozwala się prowadzić. Umysł uczony przez Boga i serce prowadzone przez Boga znajduje najgłębszy pokój niezniszczalny w sercu swoim i nabywa mądrość, o której mówi nam w przypowieściach Salomonowych w 3:5-6. Ufaj Panu ze wszystkiego serca swego, a na rozumie Twoim nie polegaj. We wszystkich drogach Twoich znajdę, a On prostować będzie ścieżki Twoje. We wszystkich drogach Twoich znajdę, On będzie prostował ścieżki Twoje. Czyli z każdą sprawą przychodzimy do Boga w modlitwie, my przedkładamy, prosimy Go o radę, o rozwiązanie, o oświecenie, o właściwe rozwiązanie, wtedy Pan nam to daje i nas prowadzi. On prostować będzie ścieżki Twoje. Jeśli nasza ścieżka jest z wyniku niedostatecznego zrozumienia dotychczas przydat, a myśmy już ją czynili, wtedy Pan nam ją opatrznościowo wyprostuje i wprowadzi na prostą ścieżkę, która przyniesie nam w rezultacie pokój. Otóż, drodzy bracia i siostry, musimy niestety tutaj przerwać, bo mój zegarek idzie bardzo szybko do przodu. Może wasze też tak samo. Wobec tego drugą część dokończymy. Po przerwie życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa Bożego.